Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym programie sporo ciekawych tematów. Opowiemy o wielkiej postaci, to Stanisław Staszic, który został upamiętniony wystawą w Pile. Ale także przywołamy historię Mostu Uniwersyteckiego w Poznaniu. Odpowiemy na pytanie, jak ważne w kontekście badania historii jest kolekcjonerstwo. W naszym magazynie ciekawy gość Jacek Serwański. Ponadto wybierzemy się do Leszna, by opowiedzieć o pamiątkach po Antonim Firleju. No i oddamy także głos Justynie Żarczyńskiej, która ponownie w ciekawy sposób przeniesie nas do dwudziestolecia międzywojennego. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy, jak zawsze, od utworu z dawnych lat.
Historia żywa.
W historii żywej wędrujemy i jesteśmy w Parku Heweliusza w Poznaniu. Rozmawiamy z Aleksandrem Przybylskim o historii tego miejsca. Co tutaj się działo w czasie II wojny światowej?
Niemcy wybudowali tutaj kompleks baraków, które miały pełnić funkcję hotelową. Inwestorem był Zarząd Targów Poznańskich, tylko tutaj poprawka, okupacyjny Zarząd Targów Poznańskich. Ta funkcja hotelowa faktycznie była tutaj realizowana w tych kilkudziesięciu, pięćdziesięciu barakach, ale kiedy w styczniu, lutym 1945 roku pojawia się tutaj Armia Czerwona, to bardzo szybko te baraki zostają wykorzystane jako łagier, obóz NKWD, obóz taki filtracyjny, taki przejściowy, gdzie trafiają w dużej mierze jeńcy niemieccy, także Volksdeutsche, ale również członkowie polskiego podziemia niepodległościowego, żołnierze AK, których po prostu na tym zapleczu frontu wojska NKWD czy funkcjonariusze NKWD wyłapują i jako tak zwany element podejrzany tutaj przez kilka miesięcy przetrzymują. Część z nich dalej zostaje przewieziona albo do Rawicza, do więzienia, albo zostaje też wypuszczona. Musimy pamiętać, że w tym chaosie wojennym i też wynikało to z takiej opresyjnej, totalitarnej polityki radzieckiej, trafiały też osoby zupełnie niewinne, to znaczy nawet nie związane z AK, tylko mające pecha kopać rowy przeciwczołgowe dla Niemców. To historia z Wąsowa, fatalnej pomyłki, gdzie kilkudziesięciu mieszkańców tej wsi po prostu zostaje zabranych i traktowanych nieomalże jako zdrajcy, no, gdy tymczasem oni nie mieli tutaj w ogóle nic wspólnego z jakąkolwiek działalnością, nawet antyradziecką, nawet biorąc pod uwagę tak tę logikę, którą mogło kierować się NKWD. Więc tutaj się parę tysięcy osób przewinęło przez ten obóz w bardzo złych warunkach sanitarnych, z bardzo złym wyżywieniem, co też sprowadziło do śmierci. Raczej nie przeprowadzono tutaj egzekucji takich celowych, natomiast ta śmiertelność, no ona była, czego dowodziły też sprzed kilku lat ekshumacje przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej.
Baraki, które funkcjonowały do czasów jeszcze całkiem nieodległych, bo pamiętamy je, jeszcze kilkanaście lat temu te budynki tutaj stały. Co działo się później, w kolejnych dekadach?
No właśnie, wielu mieszkańców Grunwaldu, tych starszych, pamięta nazwę Gospoda Targowa, która z jednej strony odnosiła się do restauracji funkcjonującej vis-a-vis starego kościoła drewnianego Jana Kantego, ale także była to taki zbiorowy, parasolowy termin dla wszystkich tych baraków. I tutaj mieliśmy mieszkania kwaterunkowe po prostu w tych pierwszych latach powojennych, przede wszystkim robotników Cegielskiego, ale potem kwaterowano tutaj po prostu osoby, które dostawały przydział z tego komunalnego zasobu, ale funkcjonowało tutaj szereg firm, spółdzielni, instytucji, przez pewien czas półotwarty zakład karny, szkoła podstawowa numer 44, internat, technikum budowlanego, akademiki, no tutaj po prostu wykorzystywano te baraki na rozmaite sposoby. Ich kres to jest 2006 rok, seria no dość zagadkowych pożarów, jak to się stało, że przez kilkadziesiąt lat, 60, nic z tej drewnianej zabudowy nie płonęło, a tutaj nagle mamy chyba 5 pożarów w ciągu jednego roku. No, dość powiedzieć, że taki był ten dramatyczny kres tych baraków, a następnie powstały tutaj osiedla deweloperskie z jednej strony, z drugiej strony mamy Park Heweliusza i tę funkcję rekreacyjną.
Jesteśmy w miejscu, gdzie przypomniano tę historię. W jaki dokładnie sposób?
To jest wspólne przedsięwzięcie Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Mieszkańców Abisynia. Udało się nam wspólnymi siłami najpierw zrobić plenerową wystawę, która była tutaj prezentowana latem. Potem ufundować to głównie ze środków IPN-u, ale także ze zbiórki społecznej, co chciałbym podkreślić, bo to jest bardzo ważne i wartościowe, że także mieszkańcy po prostu dorzucając nawet 10, 20, 50 zł byli w stanie ufundować ten pylon, który tutaj już stanął, a poza tym mamy też trwały ślad w postaci takiej broszury popularno-naukowej wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, która to broszura przypomina no, o historii tego miejsca, nie tylko tej najbardziej traumatycznej, dramatycznej związanej z obozem NKWD, ale także jest tam dużo informacji o tym, co było tutaj wcześniej i co było także później.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Chyba żadne miasto w Polsce nie pamięta o Stanisławie Staszicu tak bardzo jak Piła. Nie ma tu przypadku, bo właśnie w Pile 270 lat temu urodził się ten wybitny myśliciel i działacz polityczny oświecenia. A przy tym pionier spółdzielczości, geolog, geograf, pisarz i ksiądz. Przy okazji obchodzonych niedawno urodzin tego wybitnego pilanina w Muzeum Okręgowym otwarto wystawę Stanisław Staszic i jego czasy. W trakcie wernisażu ze starszym kustoszem muzeum, Markiem Fijałkowskim, rozmawiał Marek Wolski.
Co znajduje się na tej wystawie? Jaki związek ta wystawa, te eksponaty mają z tym słynnym pilaninem?
Na tej wystawie prezentujemy ponad 200 eksponatów. Są to bardzo różne eksponaty w zależności od epoki. Stanisław Staszic żył bowiem w latach 1755-1826 i z tego okresu prezentujemy obiekty. Mamy z epoki saskiej wiele ciekawych eksponatów, z epoki stanisławowskiej, z okresu Konstytucji 3 maja, z okresu Powstania Kościuszkowskiego. Widzi pan, tutaj są oryginalne mundury, portrety przywódców polskich. Mamy potem epokę napoleońską, prezentowaną bardzo bogato, czy poprzez stroje, czy poprzez mundury. Mamy pamiątki po księciu Józefie Poniatowskim, po samym Staszicu. W każdej sali jest prezentowany portret Staszica, w każdej sali w zależności od okresu są dzieła Staszica, czy to z okresu Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy to z okresu Księstwa Warszawskiego, czy też Królestwa Polskiego. Ostatnia sala właśnie prezentuje Królestwo Polskie, najbardziej intensywny okres w życiu Staszica, kiedy sprawował on wiele wspaniałych funkcji, no i był twórcą, można powiedzieć, no, potęgi tej gospodarczej Królestwa Polskiego ówczesnego.
Co za tym jest najcenniejsze na wystawie? Czy jest coś, czego mógł dotknąć Staszic?
No, przede wszystkim są autografy Staszica, które on sam złożył, ale z takich cenniejszych obiektów to z pewnością jest autograf Tadeusza Kościuszki, jest uniwersał połaniecki, są mundury z epoki napoleońskiej i starsze stroje, medale. Naprawdę jest bardzo dużo obiektów. W wystawie towarzyszy barwny, duży katalog.
Czy o Staszicu powiedziano i napisano już wszystko?
Wie pan, trudno mi powiedzieć, ja z Staszicem pracując w Muzeum Okręgowym nie zajmowałem się aż tak bardzo. Zrobiłem wystawę plenerową w tym roku. Byłem też autorem scenariusza filmu, który powstał o Staszicu, ale nie studiowałem jego dzieł, tak jak z pewnością wielcy znawcy tego tematu, kolega Józef Olejniczak czy Maciej Usurski. Oni zajmują się Staszicem 24 na dobę przez wiele lat. Ja tylko w tym roku, ponieważ robimy tą wystawę. Zresztą specjalnie, wie pan, nie robiliśmy wystawy Stanisław Staszic, bo nie chcieliśmy powielać tego, co jest w sąsiednim muzeum. Zrobiliśmy Stanisław Staszic jego czasy. Staszic przewija się jako postać tutaj. W każdej sali jest obecny Staszic poprzez swoje dzieła, poprzez swoje portrety, ale idea była, żeby pokazać tą epokę. Epokę saską, epokę stanisławowską. Naprawdę warto zwiedzić tą wystawę i obejrzeć te wszystkie skarby, które udało nam się z całej Polski, bo mamy obiekty z Krakowa, z Warszawy, z Poznania, no, ze Szczecina. Z wielu miast mamy wspaniałe eksponaty.
Historia żywa.
Dla mnie Staszic był geniuszem. Dla mnie osiągnięcia Staszica są naprawdę olbrzymie i myślę, że większość ludzi nie docenia tego umysłu. Był to niesamowity człowiek, niesamowity patriota. W czasie powstania kościuszkowskiego ponad 5000 złotych podarował Kościuszce na wspomożenie powstania. Sam oczywiście nie brał udziału bezpośrednio w walkach, ale był zaangażowany nie tylko finansowo, ale emocjonalnie. Była to naprawdę wspaniała postać, myślę, że może nawet niedoceniana w naszym kraju, bo w Pile jest doceniana, wszystko mamy w Pile imienia Staszica, natomiast w innych miejscowościach to wygląda troszkę inaczej, chociaż zawsze mi miło, na przykład gdy odwiedzam mojego kolegę w Krotoszynie, że mieszka na ulicy Staszica.
Które idee Staszica są ważne, aktualne do dzisiaj pana zdaniem?
Bardzo wiele. Staszic był prekursorem idei Unii Europejskiej na przykład. To jest wspaniała rzecz. Naprawdę on o tym pisał już 200 lat temu ponad, że Europa powinna się zjednoczyć, że powinna być jednością. Także naprawdę Staszic był prekursorem w bardzo wielu dziedzinach. Rozwój gospodarki, okręg staropolski, szkolnictwo. Naprawdę Staszic miał gigantyczne osiągnięcia w skali całego kraju i myślę, że ówcześni jemu żyjący doceniali jego rolę. Natomiast zawsze ciekawiło mnie, że Staszic nigdy nie zgodził się wstąpić do stanu szlacheckiego. Jego przyjaciele proponowali mu, że dostanie nobilitację, dostanie herb. Staszic odmawiał i nigdy nie chciał przyjąć. Jego ojciec był burmistrzem Piły, Wawrzyniec, jego dziadek Andrzej był też burmistrzem Piły w XVII i XVIII wieku. Staszic znał jakby swoją siłę, siłę mieszczaństwa, no, która potem przejawiła się w czasie rewolucji francuskiej, prawda? Zapraszam serdecznie jeszcze raz na wystawę.
Wystawa Stanisław Staszic i jego czasy do 8 lutego w Pile. A za chwilę powiemy o pewnym poznańskim moście. Najpierw jednak utwór z dawnych lat.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun.
Z tego mostu rozciąga się zapewne najpiękniejszy widok na ścisłe centrum Poznania. Na kolejny historyczny spacer zapraszają dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kazimierczak.
Spacerownik poznański.
Jeden z takich najbardziej dla mnie charakterystycznych obrazków z dzieciństwa to jest słupek z taką budką, bocianie gniazdo milicjanta, który pilnował ruchu na rondzie Caponiera. No nie ma tego, ale chyba bardzo to gdzieś w naszej pamięci tkwi.
Tak, no na szczęście pozostał ten światowid z tymi odległościami, który też na jakiś czas zniknął. Tak, i to właśnie pokazuje, jak ważną rolę w Poznaniu, taką miastotwórczą, taką centralną, odgrywało Rondo Caponiera, a także most uniwersytecki, który z nim stanowi właściwie taki jeden węzeł komunikacyjny.
Jedno bez drugiego nie może funkcjonować. Dziś, proszę państwa, mówimy o moście uniwersyteckim, który jednakże jest starszy niż Rondo Caponiera.
No zdecydowanie starszy, ponieważ most uniwersytecki, wtedy nazywany mostem szkolnym, School Brique, powstał w roku 1910.
Zgodnie z pruską logiką nazywania, według o czym mówiliśmy, miejsc otaczających.
Tak, bo wtedy powstała, bo wtedy nie powstał uniwersytet, tylko Akademia Pruska, więc nazwano to mostem szkolnym. Kiedy myśmy tutaj zrobili uniwersytet, zmieniliśmy mu tą nazwę tylko odrobinę i nazywa się mostem uniwersyteckim od 1919
jest
roku.
Jest w tym jakaś logika, powiedziałbym, i spójność pomiędzy też mostem teatralnym, dworcowym, o których mówiliśmy, uniwersyteckim, to wszystko
przede wszystkim raz się usłyszy te nazwy i się na pewno wie, gdzie one są. Natomiast wracając do tego jego centralnego położenia, to ten most uniwersytecki stanął w niezwykle ważnym miejscu. Właściwie to dla takiego Poznania z przełomu XIX i XX wieku miejscu najważniejszym. Ponieważ wówczas, kiedy Poznań był jeszcze twierdzą pod koniec XIX wieku, główną bramą wyjazdową była Brama Berlińska, która była mniej więcej na wysokości obecnej ulicy Kościuszki w biegu ulicy Święty Marcin. I to miało ślad potem w miejskiej toponomastyce, ponieważ ten odcinek obecnego Świętego Marcina między ulicą Kościuszki a mostem dworcowym nazywał się Aleją Wjazdową, bo to był wjazd do miasta, dopiero tam za tymi murami zaczynało się miasto. I ta brama berlińska była poszerzana, tam wybito dodatkowy kanał, bo ten ruch był tak wielki, że nie była w stanie go obsłużyć. I wreszcie w 1900 roku zaczęto te mury rozbierać i była możliwość zbudowania normalnego ruchu. I teraz wyobraźmy sobie, że wówczas nie było jeszcze tego mostu. Że tam to biegło przez tory i tam było takie wielkie skrzyżowanie i takie wielkie rozejście się dróg, bo rondo powstało dopiero w latach 70. Natomiast nie było także mostu. No i ci Prusacy szybko się za to zabrali, bo w 1910 roku most był już gotowy, no bo kolej się rozwijała, miasto rosło, no i tutaj nie można było sobie pozwolić, żeby wiecznie stano pod zamkniętym semaforem.
Polacy nazwę częściowo przyjęli, ta dzielnica się rozwijała, to już wtedy stawało się powoli takie miejsce, które było centrum miasta.
Tak, most uniwersytecki był od razu zaplanowany jako most wizytowy, jako most taki bardzo reprezentacyjny. O ile most teatralny był takim mostem, powiedzmy, do przyjemnych spacerów dla dam i panów, o ile most dworcowy był mostem technicznym, wyprowadzone tam były dookoła budynki, magazyny i tak dalej, o tyle most uniwersytecki, leżący po środku, był mostem reprezentacyjnym. Bo tam wiodła najbardziej reprezentacyjna droga, bo przecież przy Świętym Marcinie zbudowano zamek, tamtędy wiodła trasa cesarska, tam był uniwersytet, tam był teatr, tam był budynek Raiffeisena, tutaj bardzo też istotny, także to była główna arteria wyprowadzająca ruch z miasta na zachód, no a zachód był wtedy kierunkiem najważniejszym, bo stołecznym miastem dla Poznania był Berlin.
Tymczasem zagrożenie przyszło nie z zachodu, ale ze wschodu wraz z nadejściem Armii Czerwonej w toku ciężkich walk o Poznań. Most uniwersytecki został właściwie całkowicie zniszczony.
Tak, tutaj akurat ten most, o ile most teatralny został uszkodzony, dworcowy przetrwał właściwie bez zniszczeń, o tyle most uniwersytecki był całkowicie zrujnowany. I no zaraz po wojnie przystąpiono do jego odbudowy, bo to była rzecz bardzo paląca, no bo tutaj na nim ten ruch był bardzo, bardzo istotny. No i tutaj oczywiście jego konstruktorem i kierownikiem odbudowy był nie kto inny jak profesor Lucian Wallenstadt, człowiek, który tutaj w Poznaniu nam zbudował bardzo wiele mostów.
I którego wielokrotnie wymienialiśmy w Spacerowniku, tak, w tej części mostowej właśnie.
On zaprojektował most z dwukierunkową jezdnią, z tramwajami, z chodnikami, taki, jaki, z jakiego korzystaliśmy potem przez kilkadziesiąt lat.
Im bardziej Poznań się rozwijał, im większy ruch był, tym otoczenie także coraz bardziej się zmieniało, aż doszło do tej słynnej operacji Centrum, która tak, w zasadzie zupełnie zmieniła okolice.
Bo pamiętajmy o tym, że do początku lat 70. z mostu uniwersyteckiego zjeżdżało się na takie wielkie skrzyżowanie. Tam nie było ronda Caponiera, było wielkie skrzyżowanie. No i właśnie na początku lat 70. stwierdzono, że no, nie da się tak dłużej funkcjonować. To jest najbardziej newralgiczny punkt miasta. I wówczas była przeprowadzona ta wielka operacja Centrum, przebudowa tego układu komunikacyjnego, w wyniku którego powstało rondo, nazwane wówczas rondem Kopernika, o czym już wielu z nas zapomina.
Strasznie wyparta to nazwa. Tak, niektórzy jeszcze używają.
Tak, bo ono było oddawane do użytku w 1973 roku, a to było 500-lecie urodzin astronoma, a Poznań honorowała honorował go tylko taką małą uliczką i odległym osiedlem, w związku z czym uznano, że to będzie miejsce godne na uhonorowanie Mikołaja Kopernika.
Spacerownik poznański.
No i pojawiła się tam ta słynna, wspomniana przeze mnie na początku budka milicjanta i pamiętam ją jeszcze do właściwie końca poprzedniego 80. stroju. Tak. Poznaniacy się wzbogacili, samochodów zaczęło przybywać, no i na rondzie zaczęło się robić bardzo, bardzo ciasno. No i na otaczającym także moście uniwersyteckim ten ruch się zaczął przenosić.
No i tutaj długo odsuwano tą przebudowę, bo zdawano sobie sprawę z jednej strony z gigantycznych kosztów, z drugiej strony z tego, że to będzie unieruchomienie miasta, bo to jest najważniejsza arteria, najważniejszy węzeł komunikacyjny miasta. Do prac rozbiórkowych przystąpiono ostatecznie w styczniu 2014 roku. No i tutaj, jak mówił pan Skałecki, który tą budową kierował, no to był to ostatni moment, bo poziom zużycia, poziom zasolenia tych betonowych elementów był trzykrotnie większy niż się spodziewano po odkrywkach i właściwie to cud, że ten most się wcześniej nie zawalił. To naprawdę było solidnie zbudowane, że to ustało mimo tak wielkiego zużycia. Prace poszły dość sprawnie, jak na standardy, z którymi ostatnio mamy do czynienia, bo 14 grudnia 2015 roku, czyli po niespełna dwóch latach, cała ta przebudowa była już zakończona i most był oddany do użytku. Zorganizowano pod tym mostem ogromny parking, który też jakoś ciągle nie może się osadzić w świadomości poznaniaków i zawsze są tam wolne miejsca. No ale przede wszystkim to przepuszczono pod tym mostem dodatkową linię szynową, po której porusza się poznański szybki tramwaj. I dzięki temu Pestka kończy swój bieg na dworcu kolejowym, który stał się takim prawdziwym centrum przesiadkowym dla poznaniaków.
Zgodnie pewnie powiemy, że most uniwersytecki zbyt wizualnie reprezentacyjny nie jest, natomiast ewidentnie jest jednym z najlepszych punktów widokowych, jeśli chodzi o centrum miasta.
Znamienne jest to, że zarówno most teatralny, jak i most dworcowy są wpisane do rejestru zabytków. Most uniwersytecki nie jest. I faktycznie sam ciekawy architektonicznie nie jest, gdy się na niego patrzy, ale z niego rozciąga się fantastyczny, chyba najlepszy widok, być może nawet najlepszy w Poznaniu. Bo gdybyśmy sobie zrobili taki widok 360 stopni, no to widzimy od mostu teatralnego począwszy, gdzieś tam się wyłania kawałek teatru, potem wille przy Wieniawskiego, budynki uniwersytetu, widać zamek, później są te nowe wieżowce, cały ten nowoczesny Poznań, dalej widać dworzec, widać targi, nowoczesną ikonę Poznania architektoniczną, czyli Bałtyk, a także modernistyczny hotel Merkury i schowaną nieco, ale która niedługo się bardziej wyłoni Jowite. A niedługo będzie jeszcze ciekawiej, bo właściwie wprost z mostu będzie można zejść do nowego Teatru Muzycznego, który też zapewne stanie się taką architektoniczną wizytówką Poznania. Przynajmniej tak ma być.
A i pewnie trochę zasłoni chlebak.
Spacerownik poznański.
Spacerownik poznański wróci za tydzień. Teraz utwór z dawnych lat, a za chwilę naszym gościem będzie pisarz Jacek Serwański. Side. Oh.
down the street. When evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes
żywa.
Niekiedy kolekcjonerstwo pozwala na dokładniejsze poznanie historii. Przykładem postaci, dzięki której zachowało się 6 tysięcy pamiątek państwowych i nie tylko, był Ludwik Gocel. O historyku i jego artefaktach opowiada w książce Epigon Nocy Listopadowej Ludwik Gocel i jego zbiory pisarz Jacek Serwański, z którym rozmawiała Gosia Michalska.
Noc listopadowa kojarzy się nam wszystkim z 29 listopada, dniem wybuchu powstania listopadowego, a Epigon to jest w tym wypadku ktoś, kto daną epokę umiłował, propagował idee właściwe tej epoce i właśnie taką osobą był Gocel. Od dzieciństwa poznał tradycje niepodległościowe, powstania listopadowego, w jego rodzinie powstania styczniowego. Ludwik Gocel całym swoim życiem, całym sercem, bez reszty, z pełnym oddaniem dokumentował epokę powstania listopadowego i wielkiej emigracji w swoich bardzo rozległych zbiorach. Niestety stracił wiele zgromadzonych artefaktów w I wojnie światowej. Na nowo podjął kolekcjonowanie pamiątek i materiałów i wszystkiego, co wiąże się z powstaniem listopadowym w 1924 roku podczas dłuższego pobytu w Paryżu.
To w takim razie jak panu też się udało dojść do tych wszystkich zbiorów, do tych informacji?
Książka jest najpełniejszą biografią Ludwika Gocla w naszym piśmiennictwie. Wykorzystałem wszystkie materiały które były do tej pory dostępne z kwerent archiwalnych, bibliotecznych, dotychczasowe piśmiennictwo. Dalej, gdyby nie resztki spuścizny, które są własnością rodziny, ta spuścizna pozwoliła wiele białych plam w jego życiorysie wypełnić, pozwoliła nowe wątki wyodrębnić, przy czym nadal postuluję tam w zakończeniu książki, że to jest życie tak zróżnicowane, tak bogate w wydarzenia, właśnie życie kolekcjonera, że biografowie nadal mają bardzo jeszcze duże pole do popisu.
A co dokładnie kolekcjonował? Czy to były ryciny, rysunki, jakieś przedmioty?
Kolekcja obejmuje pełen zakres materiałów, które wiążą się z epoką, którą się zajmował. Są to przede wszystkim druki, materiały drukowane, takie jak pięknie oprawne woluminy z epoki wydawane w różnych miejscach w Europie i nie tylko w Europie. Są to militaria, a zatem materiały związane z oddziałami walczącymi w powstaniu listopadowym, odezwy, okulniki, wykazy pułkowe. Są to czasopisma, muzykalia. Ogromne zasługi ma Gocel jako ten, który zebrał muzykalia, niedostępne i nieznane. Były też takie przedmioty jak pozytywka, która wygrywała warszawiankę, były tabakiery, które należały na przykład jedna z nich do generała Chłopickiego. Wiązały się te wszystkie przedmioty w jedną spójną całość liczącą ponad 6 tysięcy obiektów. I dziś możemy je wszystkie zobaczyć. One znajdują się w Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta. Jest tam wydzielona sala, gabinet Ludwika Gocla, ponieważ Gocel podarował swój zbiór państwu.
Książkę wydano w niewielkim nakładzie. Można ją znaleźć m.in. w bibliotekach Kurnickiej i Raczyńskich. Za chwilę powędrujemy do Leszna. Najpierw jednak utwór z dawnych lat.
Historia żywa.
Muzeum Okręgowe w Lesznie wzbogaciło się o wyjątkowe zbiory. To pamiątki po Antonim Firleju, żołnierzu 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Rodzina zdecydowała się przekazać eksponaty placówce. Dla nas to ogromna radość, przyznał Artur Michalak, z którym rozmawiał Bartłomiej Klupś.
Są to bardzo cenne zbiory, szczególnie dla naszej instytucji. Dokumentują one osobę Antoniego Firleja, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który walczył między innymi we Francji i w Niemczech. Po wojnie wrócił do Polski, tutaj żył w Śmiglu. Był bardzo związany swoim oddziałem, brał udział w licznych zlotach weteranów i kombatantów. Po jego śmierci syn, pan Zygmunt Hirley, zdecydował się przekazać te obiekt do naszych zbiorów. Są to odznaczenia, są to zdjęcia, ale najcenniejszym eksponatem jest mundur żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie w stanie bardzo dobrym. Pan Firlej zgłosił się do naszej instytucji w tym roku i zdecydował się przekazać te eksponaty do naszych zbiorów. Byliśmy tym bardzo uradowani w związku z wagą i znaczeniem tych zbiorów dla naszej instytucji.
Ta kolekcja militariów, można powiedzieć, że cały czas u Was się powiększa.
Tak, mamy w zbiorach różnego typu eksponaty. Mamy broń i mundury z okresu II wojny światowej, także z okresu PRL-u, ale i wcześniejsze, na przykład z I wojny światowej.
Firlej Henryk, syn Antoniego. No, brat tutaj najwięcej kierował na Leszno, ja chciałem na Kościan. My mieszkamy w powiecie kościańskim, no ale no dobrze, że do muzeum, bo jak ojciec zmarł, to wiem, że byli tacy, którzy zgłosili się, że oni by przyjechali oglądać. Ja mówię, oglądać możecie, ale kupić wam tego nie sprzedam. To się wyłączył już bez echa.
Jak cenne są to dla pana pamiątki?
No cenne są, no szczególnie mundur cały, nie? Bo jest cały mundur i buty do tego, płaszcz, bo ojciec był jakiś czas w tym. W zwiadzie takim, na motocyklu jeździł, nie? No i odznaczenia różnego rodzaju, bo przecież jeździliśmy do Bolesławca. Byłem z nim tam chyba ze 3 razy, bo to było przekazanie tradycji maczkowców tutaj w Bolesławcu do tej jednostki. No i przyjechali tam z Anglii Polacy, którzy razem byli, nawet znali się w wojsku. No i no było to przyjemne, naprawdę było zorganizowane bardzo ładnie. Tam są zdjęcia różnego rodzaju z tego, nawet taśmy miałem, no ale to taśmy dzisiaj to trudno jest odtworzyć.
Jaki to był człowiek?
Lubił się podzielić wszystkimi, no i znał się na swojej sztuce, którą wykonywał w czasie wojska, w czasie pracy swojej. No bo był z zawodu, był mechanikiem samochodowym. Przekazał synom dużo, się nauczyli od niego. Na przykład wypleść koło od roweru czy od motocykla. Jedni nie wiedzieli, jak to zrobić. On mówi, nie, no tu patrz, tu tak, tak, tak. I było bez problemu, nie?
Wojciech Firlej, wnuk Antoniego Firleja. Dziadek, przede wszystkim, no właśnie, to jest pierwsza dywizja pancerna generała Maczka. Dziadek w 1939 roku został zmobilizowany, później z Lwowa internowany do Rumunii, następnie przez Syrię trafił do Francji, później z Francji do Afryki i do Wielkiej Brytanii. Tam w pułku służył, przechodząc w zasadzie cały szlak bojowy z dywizją generała Maczka. Wracając do Polski dopiero, co ciekawe, właśnie w roku 1947 z uwagi na sytuację polityczną, jaka wtedy miała miejsce. Z przykrością muszę powiedzieć, że jak dziadek zmarł, miałem raptem 6 lat. Prywatne wspomnienia są takie, jakie mógł mieć wtedy 6-latek, natomiast pamięć o dziadku właśnie jako o żołnierzu generała Maczka w rodzinie jest bardzo, bardzo żywa.
Antoni Firlej odznaczony był m.in. brązowym krzyżem zasługi z mieczami, medalem wojska, krzyżem pierwszej dywizji pancernej czy medalami brytyjskimi. Zmarł w Śmiglu 7 marca 2000 roku. Po piosence z dawnych lat przeniesiemy się do 20-lecia międzywojennego.
Życie nie po to, by bezczynnie trwać i i aby żyć siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać.
Na koniec programu zaglądamy do lat 20. i 30., do międzywojennego Poznania, razem z Justyną Żarczyńską. Tym razem będzie filmowo.
Historia żywa.
Janko Muzykant to, jak na pewno każdy wie, nie tylko utwór literacki, ale również film. Czy filmy, które powstawały na podstawie właśnie tego utworu. Jeden z nich miał swoją premierę w 1930 roku i oczywiście premiera ta była szeroko komentowana w prasie dwudziestolecia międzywojennego, również w Poznaniu. Co jednak bardzo ważne, tutaj Nowy Kurier, do którego się odnoszę, poprosił o takie zrelacjonowanie tego, jak też ten film się przedstawia, jak jego główny bohater prezentuje się na ekranie. Poproszona została o to Zofia Ginter, jak napisano, własna korespondentka Nowego Kuriera, która w kinie warszawskim Casino 8 listopada 1930 roku była na premierze tego pierwszego dźwiękowego filmu wytwórni Blok. To, co jest jednak najważniejsze, to nawet nie to, jakie były jej takie generalne spostrzeżenia na temat samego filmu, ale skupienie uwagi na odtwórcy, bohaterze filmu, czyli na Witoldzie Kontim. Dlaczego jest to takie istotne? Dlatego, że Poznań traktował tego artystę, tak naprawdę Witolda Kozikowskiego, jak swojego człowieka, takiego swojaka powiązanego z Poznaniem, którym można się też troszeczkę pochwalić w wielkim świecie. Dlaczego tak było? Przede wszystkim dlatego, że Witold Kozikowski, czyli Witold Konti, przez pewien czas studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Jego dalsze losy artystyczne
były więc śledzone przez prasę poznańską, określano go mianem polskiego Valentino, a sama Zofia Ginter taki przekaz na temat jego filmowej roli tutaj skierowała do Nowego Kuriera. Artysta z przedziwną prostotą, naturalnością i osobistym czarem potraktował swoją rolę. Był idealnym wcieleniem bohatera filmu. Jego gra wirtuozowska na skrzypcach i śpiew porwały widownię, to też brawa rozlegały się co chwila, zamieniając się po skończonym seansie w gorącą owację skierowaną w stronę artysty zajmującego parterową lożę. Witold Conti, trochę artysta poznański.
Ciekawych wątków dwudziestolecia Justyna Żarczyńska ma jeszcze sporo, a więcej o nich w Historii Żywej.
Historia Żywa.
W tym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Państwu Jacek Butlewski. A kończymy utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Światem zaczęła rządzić jesień. Topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem. Uciec pociągiem od jesieni, uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu. Byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Na, 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 na. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój, pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, czy kiedy się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostanie w tyle. Wsiądź do pociągu,
chwilę.